Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Mamy dziś niedzielę 18 lutego. Przed mikrofonem Piotr Rosochowicz, a za szybką studia w nadcykmańskim Domu Radia Andrea Kunowa, która wraz z Malikiem realizuje naszą audycję. Po dzienniku nadamy przegląd francuskich tygodników Piotra Błońskiego, kronikę wyznaniową Anny Bernhardt oraz magazyn Polska we Francji, dzisiaj opracowany przez Marka Brzezińskiego. Potem usłyszymy powtórkę magazynu europejskiego Sylwii Gibbs, a na zakończenie Katarzyna Zawicka będzie nas przekonywać o tym, że piosenka jest dobra na wszystko. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. W Ramali i w Jerozolimie szef amerykańskiej dyplomacji pani Rice spotyka się osobno z Abbasem i z Olmertem. Jutro mają wszyscy troje spotkać się razem. Kolejna krwawa niedziela w Bagdadzie. Co najmniej 60 osób zginęło w wyniku zamachu samochodów pułapek w szyickiej dzielnicy stolicy irackiej. W Afganistanie rozbił się śmigłowiec sił koalicyjnych. Zginęło 8 żołnierzy amerykańskich. W Abu Dhabi rozpoczął się wielki salon zbrojeniowy. Czescy Zieloni są przeciwko referendum w sprawie amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Tu Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Przybyła w sobotę wieczorem do Izraela amerykańska sekretarz stanu pani Condoleezza Rice. Osobno spotkała się w niedzielę najpierw w Ramali z przewodniczącym autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem, a potem w Jerozolimie z premierem Izraela Ehmudem Olmertem. Na razie nic nie wiadomo o tych rozmowach. Wiadomo jedynie, że w poniedziałek w Jerozolimie ma dojść do wspólnego spotkania Rice-Abbas-Olmert. Jeszcze w niedzielę rano Olmert zatelefonował do prezydenta Busha i zażądał od władz amerykańskich, aby trzymały one twardą linię w obliczu nowego rządu palestyńskiego, rządu zgody narodowej, składającego się z przedstawicieli radykalnego Hamasu, nieuznającego państwa żydowskiego oraz z bardziej umiarkowanego Fatahu. W Bagdadzie mieliśmy w niedzielę kolejny krwawy dzień zamachów antyszyickich. Dwa samochody pułapki eksplodowały prawie jednocześnie w dwóch różnych miejscach szyickiej dzielnicy w stolicy Iraku. Zginęło ponad 60 osób, w tym dwóch Amerykanów. Prawie 100 osób jest rannych. Irak otworzył po kilkudniowej przerwie spowodowanej problemami z zapewnieniem bezpieczeństwa w kraju przejścia graniczne z Iranem i z Syrią. Depesze przypominają, że Irak ma z Iranem granicę długą na 1450 km, a z Syrią na 600 km. Rzecznik irańskiego ministra spraw zagranicznych Mohammad Ali Hosseini zdementował pogłoski, jakoby szef szyickiej armii w Iraku, armii Mahdiego, Mokdara Sadr, znajdował się w Iranie. Hosseini powiedział, że rozpowszechnianie takich pogłosek stanowi, cytuję, część wojny psychologicznej prowadzonej przez Stany Zjednoczone w Iraku, stosowanej głównie po to, aby wywrzeć nacisk na Teheran. Koniec cytatu. W wywiadzie dla BBC premier Wielkiej Brytanii Tony Blair odrzucił wszelką odpowiedzialność za międzyreligijne rozgrywki polityczne i krwawe zamachy w Iraku. Nie zaprzeczył on też ani nie potwierdził podawanych ostatnio przez brytyjską prasę informacji, jakoby rząd jej królewskiej mości zamierzał o połowę zmniejszyć brytyjski kontyngent wojsk w południowej części Iraku, w okolicy Basry. Na razie Wielka Brytania posiada w Iraku nieco ponad 7 tysięcy żołnierzy. W południowo-wschodniej części Afganistanu roztrzaskał się w niedzielę, spadając na ziemię, helikopter Chinook 47. Zginęło 8 żołnierzy amerykańskich, a 14 zostało rannych. Nieznane są przyczyny tego wypadku. Nie wiadomo, czy został on, ten śmigłowiec, zestrzelony, czy też, tak jak początkowo przyznawały wojskowe władze koalicyjne, miał problemy z silnikiem. W Abu Dhabi dokonano uroczystego otwarcia odbywającego się tam co 2 lata wielkiego salonu zbrojeniowego IDEX 2007. Przybyli nań między innymi szejkowie z Zatoki Perskiej i superbogaci emirowie z krajów arabskich, którzy za punkt honoru stawiają sobie postawić siły zbrojne poszczególnych państw w Zatoce Perskiej na światowym topie. Są to już 8 targi zbrojeniowe w tym regionie i za każdym kolejnym razem rozrastają się one coraz bardziej, co świadczy o niezbędności ich organizowania oraz o coraz większej ilości uzbrojenia krążącego w tym regionie. Hale wystawowe modernizują się. Super nowoczesne rozwiązania mają być gotowe do roku 2009. Koszt ich wprowadzenia ocenia się na 2 miliardy 170 milionów dolarów. Uroczystego otwarcia tegorocznego salonu dokonał przywódca Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejk Khalifa Ibn Zayed Al Nahyan. Najnowsze osiągnięcia przemysłu zbrojeniowego na świecie przedstawia 862 wystawców z 50 krajów, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, Chin, Rosji, Włoch, Turcji, Rosji, i Korei Południowej. Według ocen specjalistów w tym roku można spodziewać się rekordowo wysokich obrotów, jako że państwa leżące w Zatoce Perskiej zarobiły na czysto na sprzedaży ropy naftowej co najmniej 400 miliardów dolarów, a sama Arabia Saudyjska zanotowała w ubiegłym roku nadwyżkę handlową w wysokości 70 miliardów dolarów. W Tajlandii na południu kraju, w muzułmańskiej prowincji Jala, miała miejsce seria zamachów, w których zginęła jedna osoba, a rannych zostało prawie 50. Słuchają Państwo Paryża RFI, a oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Rosyjskie służby weterynaryjne poinformowały, że odkryty po raz pierwszy w pobliżu Moskwy wirus ptasiej grypy H5N1 przywleczony został przez drób zakupiony na tzw. ptasim targu pod Moskwą. Po stwierdzeniu obecności wirusa spalono już cały drób na podmoskiewskich fermach w Domodziejewie, 37 km od Moskwy, oraz Zwieniogorodzie, 46 km od stolicy Rosji. Rosyjskie władze sanitarne podejrzewają też o obecność wirusa fermy w Teldomie, 110 km od Moskwy, i w Podolsku, 43 km. Czescy Zieloni, wchodzący w skład rządowej koalicji premiera Topolanka, odrzucili pomysł zorganizowania na Czechach ogólnokrajowego referendum w sprawie zainstalowania tam amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Na niedzielnym kongresie doszli do wniosku, że mogą poprzeć projekt amerykański jedynie w przypadku, gdyby wyraźnie był to projekt nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale całego Paktu Północnoatlantyckiego. Tymczasem stanowisko NATO dotychczas było dwuznaczne, gdyż władze sojuszu uważają, iż projekt jest wyłącznie amerykański, a założenie lub nie takich tarcz zależy wyłącznie od negocjacji bilateralnych amerykańsko-czeskich i amerykańsko-polskich. W wywiadzie dla włoskiego dziennika Corriere della Sera główny prokurator haskiego Trybunału do spraw ścigania zbrodniarzy wojennych w byłej Jugosławii, pani Carla Del Ponte, twierdzi, że w chwili obecnej wielu krajom haski Trybunał przeszkadza nieco i najchętniej widziałyby jego zamknięcie. Nie wierzy ona negatywnym w tym względzie zapewnieniom włoskiego rządu premiera Prodiego, który przecież już chce rozmawiać z Belgradem, a nadal nie wiadomo, gdzie podziewają się poszukiwani przez Trybunał zbrodniarze wojenni Radovan Karadzic i Radko Mladic. Przed paroma dniami Unia Europejska złagodziła nieco sankcje przeciwko Belgradowi po to, aby móc ponownie wszcząć negocjacje z Serbią na temat ewentualnego przystąpienia jej do UE. A przecież warunkiem do tego, i to warunkiem sine qua non, było złapanie przebywających na terenie Serbii Karadzicza i Mladicza i wydanie ich w ręce haskiego Trybunału. Pani prokurator zwierza się także, że śmierć w więzieniu Slobodana Miloševića była dla niej olbrzymią frustracją, gdyż ten zbrodniarz, winien śmierci tysięcy niewinnych ludzi, odszedł pewnego dnia przed oblicze Pana Boga jak aniołek. Jak aniołek odszedł także w sobotę wieczorem we Francji, odpowiedzialny za śmierć wielu francuskich Żydów, skazany za zbrodnie przeciw ludzkości na karę dożywotniego więzienia, a potem zwolniony ze względu na stan zdrowia, Maurice Papon, były wysoki urzędnik prohitlerowskiego rządu Vichy. Miał 96 lat. Jego adwokat zapowiedział, że Papon pochowany zostanie wraz z legią honorową, którą przyznał mu jeszcze generał de Gaulle. W Berlinie rozdano w sobotę złote i srebrne niedźwiedzie w 57. festiwalu filmowym Berlinale. Za najlepszy film jury uznało chiński obraz Małżeństwo Tuj w reżyserii Wang Quan'ana, za najlepszego reżysera Josefa Sedara za film Beaufort, za najlepszą aktorkę Niemkę Ninę Hoss za rolę w filmie Jella, za najlepszego aktora Argentyńczyka Julio Chaveza za rolę w filmie El Otro. Jak każe tradycja, Chińczycy przywitali w nocy z soboty na niedzielę Nowy Rok. Jest to rok świni i ma przynieść szczęście. W 15-milionowej stolicy kraju, Pekinie, przez całą noc trwał ogłuszający hałas, jako że miał on odstraszyć wszystkie złe duchy. Chiński Nowy Rok obchodzono i w Paryżu. W niedzielę po południu odbyły się dwa wielkie pochody. Jeden w 13 chińskiej dzielnicy, idący od paryskiego ratusza, i drugi w 20 dzielnicy, idący od placu Nation do Belleville. Był to dziennik Radia France Internationale. To mówi Paryż, a teraz przed mikrofon zapraszam Piotra Błońskiego z przeglądem francuskich tygodników.
Od kampanii wyborczej tygodniki tyją. Dawno nie mieliśmy tak bogatych numerów Le Nouvel Observateur i Le Point. L'Express w tym tygodniu za to mniej ciekawy. Stara się nadrobić okładką zapowiadającą dla panów nowości w dziedzinie seksu. Wszelako wszystko to kończy się na Viagrze. We wstępniaku tegoż tygodnika pióra Christophe'a Barbier znajdujemy nieoczekiwanie wyraz nostalgii za Chiracem. Autor, który najwyraźniej kultywuje przywiązanie do osoby kończącego kadencję prezydenta, twierdzi, że Chirac przesłonił Jacques'a, że postać publiczna zdusiła osobę prywatną. Osią artykułu jest właśnie sentyment do tej osoby prywatnej, co tym ciekawsze, że nie wpływa to na ocenę bilansu. Za kilka tygodni, czytamy, Chirac pozostawi po sobie socjalne pęknięcie, którego nie zdołał skleić, instytucje, które zamiast zreformować, rozregulował, no i Francję zadłużoną po uszy. Co więcej, zmarnował on zarys zgody narodowej uwidoczniony przez tych 82% głosów, które na niego padły w drugiej turze 5 maja 2002 roku. Francja mogła wejść w wiek XXI pewnym krokiem, teraz zaś po nowych wyborach będzie musiała dogonić go ryzykownym skokiem. Pozostaje do odkrycia Chirac jako człowiek, pisze jeszcze Christophe Barbier w L'Express. I nie, on jeden, skoro tygodnik Le Point wystawia Chiraca nawet na okładkę, zachęcając do specjalnego dossier na temat ostatnich dni prezydenta w Pałacu Elizejskim. Są czytelnicy, których nie wiedzieć czemu interesuje prywatność polityków, nawet gdy przestali pełnić funkcję. Ale poza skłonnością prasy do tematów people, której ulegają także omawiane przez nas tygodniki, są dwie przyczyny tego zainteresowania ustępującym prezydentem. Jedna jawna, druga ukryta. Ta jawna to książka prezydenckich wspomnień i wyznań w rozmowach z dziennikarzem Michelem Payon, a także pełna osobistych akcentów audycja telewizyjna w programie Michela Druckera. Chirac nie tyle przygotowuje swoje odejście, co reżyseruje obraz całego swojego życia, komentuje Le Point. Co do tej ukrytej przyczyny, znajdujemy ją implicite w oczekiwaniu dziennikarzy na oświadczenie Chiraca w sprawie nadchodzących wyborów, bo przecież on dotąd wcale nie powiedział, że nie będzie startować. Mnożenie artykułów o ostatnich dniach jego kadencji jest swoistym grzebaniem go na wszelki wypadek za życia, nawet jeśli z honorami. Za celebracją czai się przerażenie, żeby tylko nie przyszła mu do głowy nowa kandydatura. Le Nouvel Observateur wystawia na okładkę, jak na odstrzał, fotografię pięciu znanych intelektualistów i na wszelki wypadek podaje poniżej nazwiska 12. Czy intelektualiści przechodzą na prawo? Takie hasło na okładce lewicowego tygodnika nie jest tylko pytaniem, jest oskarżeniem i wyrokiem zarazem. Ale uderzenie okładki trochę amortyzuje się w lekturze. Saint-Germain-des-Prés stanął na głowie, czytamy. Dawni paryscy intelektualiści lewicowi zachwycają się Sarkozym albo psioczą, czy chociaż wyrażają wątpliwości wobec fenomenu Ségolène Royal. Do wyborów raptem kilka tygodni, a lewica jakoś ciągle nie jest w stanie skupić swych tradycyjnych intelektualnych podpór. Czy to intelektualny Big Bang, czy kaprys kilku gwiazdorów? A może rodzi się we Francji jakiś nowy pejzaż intelektualny? Le Nouvel Observateur poświęca w sumie ponad 50 stron problemom kampanii wyborczej, raczej z punktu widzenia zwolenników Ségolène Royal, ale mowa też siłą rzeczy o Sarkozym i szczególnie o kandydacie centrum François Bayrou. Dzięki temu mamy malutkie arcydzieło, jakim jest reportaż Florence Aubenas, tak, tej samej, która była porwana w Iraku, o intencjach wyborczych nauczycieli. Oto przekład kilku fragmentów. Nauczyciele głosują na Bayrou. Martin słyszał o tym parę dni temu w radiu, potem czytał to samo w jakiejś gazecie. Martin jest nauczycielem w Marsylii. Wcale nie głosuje na Bayrou i wydaje z siebie pogardliwy chichot. Taka hipoteza jest absurdalna. W gimnazjum, w którym uczy matematyki od 22 lat, Martin nigdy nie słyszał, żeby ktoś w ogóle wymówił nazwisko Bayrou. Powtarza z godnością. Tutaj głosujemy na lewo, jak 60% wszystkich nauczycieli. A ta historia z Bayrou to dziennikarska manipulacja. On sam zresztą najlepiej to tłumaczył. Dyskutowałem o tym z kolegami parę dni temu. Mówiliśmy zresztą, że to niezły facet. Kto taki? No, Bayrou, denerwuje się Martin. Więc jednak nauczyciele o nim rozmawiają? O kim? No, o Bayrou. Ach, zaplątałem się. Wie pani, nikt już nic nie rozumie w tej kampanii wyborczej. Scena w stołówce liceum w podparyskim Bondy. Do stolika podchodzi z tacą nauczycielka angielskiego. A tobie podoba się Bayrou? Co? Fizycznie? Nauczycielka mówi, że pytała o opinię uczniów. Głosowaliby na Sarkoziego. A ty? Ja na Ségolène Royal. My też, odzywa się cały chórek. Nauczycielka uśmiecha się. Prawdę mówiąc, ona mi w ogóle nie podchodzi. Chórek. Nam też nie. Nie uważacie, że coś jest nie tak? Zastanawia się Thomas, profesor francuskiego. Wszyscy mówimy, że Bayrou jest fantastyczny facet i że na niego nie zagłosujemy. Mówimy, że oddamy głosy na Ségolène, chociaż nikt jej nie znosi. Nauczyciele to we Francji milion głosów. Fantazmaty Ségolène. Ekonomista Jacques Marseille znęca się w Le Point nad kandydatką socjalistyczną, analizując lansowane przez nią hasła i slogany. Na początku był, czytamy, sprawiedliwy porządek, czyli formuła charakteryzująca doktrynę społeczną Kościoła od XIX wieku, a mająca swe źródło w sumie teologicznej świętego Tomasza z Akwinu w XIII. Ale dziś doszły do tego inne formuły, jak na przykład drapieżne zyski, albo zyski nierobów, czy też konglomeraty finansowe. Są to formuły bezpośrednio zapożyczone z tekstów dawnej francuskiej lewicy rewolucyjnej, Lenina, ale także antysemickiej prawicy. Na dowód Jacques Marseille przytacza cytaty z pism niejakiego Augusta Chiraca, XIX-wiecznego działacza skrajnej prawicy publikującego w piśmie socjalistycznym oraz Jules Guesde, rewolucjonisty, który przeszedł na pozycje nacjonalistyczne. Z Lenina Ségolène Royal czerpie zaś formuły takie jak oligarchia finansowa czy państwo rentierów i naturalnie pasożytniczy i zgniły kapitalizm. Sięgając po repertuar wypróbowany na naszych skrajnie prawicowych i skrajnie lewicowych pradziadkach, broniących się przed skutkami pierwszej globalizacji, pani Royal niewątpliwie zbliżyła się do tych Francuzów, którzy szukają kozła ofiarnego, ale równocześnie pozbawiła się ona możliwości przeanalizowania fantazmatów w świetle faktów, pisze dalej Jacques Marseille. Jakie są fakty, czytamy dalej, tego możemy się dowiedzieć ze znakomitej książki wydanej w oficynie Fabre Flammarion pod tytułem, w przekładzie, Wielki Rynek Zły. Jej autorzy, David Tesmar i Augustin Landier, wykazują ponad wszelką wątpliwość, że na dłuższą metę kapitał i praca dzielą wspólny los. Niezależnie od kraju i od epoki, korzyści z dochodu krajowego dzielą się w podobnej proporcji. 2/3 dla pracy, 1/3 dla kapitału. Czy to są Stany Zjednoczone, ów symbol drapieżnego zysku, czy też Dania, model umiarkowanej socjaldemokracji, odnajdujemy te same liczby. 30% dla kapitalistów, 70% dla ludu pracującego. A we Francji, czy to w latach 60., latach pełnego zatrudnienia, czy w końcu lat 90., lat masowego bezrobocia, proporcja jest ta sama. Udział zarobków pracowniczych waha się w widełkach od 60 do 62%. Z jednym paradoksalnym wyjątkiem. Największe zyski kapitalistów kosztem pracowników odnotowano w latach 1981-86, czyli za pierwszej prezydentury François Mitterranda, który jako kandydat też nie przebierał w oskarżeniach. Jego formuły to pieniądz, który dusi i demoralizuje, albo zamiast służyć śpi bezużytecznie, oczywiście w portfelach rentierów. Co więcej, czytamy dalej, jeśli przyjrzeć się wielkim spółkom wykupionym przez fundusze inwestycyjne, owe konglomeraty finansowe, które przeklina kandydatka, to okazuje się, że pracownicy wcale nie ucierpieli na zmianie. Za to nowi właściciele zwiększyli presję na członków dyrekcji spółek, tych bogaczy, których potępia z kolei sekretarz partii socjalistycznej Hollande. Poprzez eksploatację niechęci do wielkiego, złego rynku, Ségolène Royal przejmuje na swoje konto patologiczną relację większości Francuzów do gospodarki wolnorynkowej. Można im tylko życzyć, że nie uczyni ona tego, co Mitterrand w roku 1981, potępiając przed wyborami drapieżny zysk, po to, by jeszcze lepiej mu służyć po wyborach w imię ekonomicznych realiów. Kończy swe wywody w Le Point Jacques Marseille.
Religie świata. Anna Bernhardt.
We Francji wzrosła liczba alumnów seminariów duchownych. Z danych przytoczonych przez rocznik Kościoła katolickiego we Francji wynika, że w roku 2005 wstąpiło do seminariów 142 kandydatów, a w sumie do kapłaństwa przygotowywało się 784 alumnów. Jest ich niemal 30 więcej niż w najtrudniejszym pod tym względem roku akademickim 2002-2003. Bez zmiany pozostaje natomiast liczba święceń kapłańskich, co oznacza, że we Francji nadal ubywa księży. Nowych kapłanów jest za mało, by zastąpić odchodzących z powodu wieku. Przybywa natomiast diakonów stałych. Obecnie jest ich niemal 1958, to znaczy dwukrotnie więcej niż w roku 1995. Te dane dotyczące kapłaństwa francuskiego uzupełniają inne liczby przytoczone w tym tygodniu przez francuską prasę. Biskup Christophe Dufour, odpowiedzialny z ramienia episkopatu za katechezę, jest mocno zaniepokojony, gdyż według badań jedynie 30% dzieci w wieku od 8 do 12 lat jest objętych katechezą. Odniesienia chrześcijańskie w społeczeństwie francuskim znajdą się wkrótce w domenie archeologii, na równi ze świątyniami rzymskimi, uważa biskup, dodając, iż dzieci, młodzież, a także ludzie dorośli żyją w świecie pogańskim. Katechizacja dzieci staje się coraz bardziej ewangelizacją w świecie odchodzącym od chrześcijaństwa. Biskupi zastanawiają się, czy upowszechnienie prekatechezy dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat nie jest najlepszym środkiem, by rodzina zaangażowała się w wychowanie religijne dzieci. Na marginesie dodajmy, że często rodzice, którzy chcą zapisać dzieci na religię, zostają sami katechetami. We Francji bowiem, zwłaszcza w mniejszych miastach, odbywa się to na zasadzie całkowicie dobrowolnej i spontanicznej organizacji rodziców. Na pierwszym spotkaniu w parafii w sprawie katechezy okazuje się często, że to mamy, rzadko ojcowie, prowadzą kolejne spotkania z katechizmu i jest ich najczęściej za mało, dlatego nowo przybyli są proszeni o pomoc. Spotkania odbywają się w domach prywatnych, od czasu do czasu tylko w oddalonej zazwyczaj parafii, a księża rzadko są obecni, gdyż mają inne obowiązki. Z moich obserwacji wynika, że dzieci przygotowują się do pierwszej komunii i na tym zazwyczaj kończy się ich wychowanie religijne. Później jedynie dzieci zapisane do skautów chodzą zazwyczaj podczas weekendowych biwaków na niedzielną mszę. Oprócz oczywiście tych, co chodzą z rodzicami, ale to właśnie jest problem. Rodziny wolą często zachować dystans, niepokoi się ksiądz Jean-Claude Reicher, dyrektor francuskiego serwisu katechetycznego, ciesząc się zarazem, że co roku 10 tysięcy dorosłych osób zainteresowanych jest katechezą, z czego 2,5 tysiąca przyjmuje sakrament chrztu. Biskup Dufour podkreśla zarazem, że proporcja katolików zaangażowanych w działalność społeczną jest taka sama obecnie jak w 1945 roku. Ojciec Olivier Teilhard, autor książki o radości, jaką sprawia nauka katechizmu, ostrzega jednak na łamach Le Figaro. Być może dawniej nauczanie religii było za sztywne, ale brak tego nauczania może oznaczać niebezpieczeństwo powrotu fanatyzmów religijnych lub totalitaryzm humanistyczny, gdzie człowiek mierzy wszystko jedynie swą własną miarą.
Polska we Francji. Marek Brzeziński.
Tym razem Polska we Francji przeskakuje granice geografii. Zazwyczaj mówimy o Polkach i Polakach, których los rzucił nad sekwanem. Jest to opowieść o dziewczynie Polce wychowanej we Francji, którą przeznaczenie zaprowadziło nad Amazonkę. Marta Motyka urodziła się we Wrocławiu, jednego dziecka mieszkała we Francji. Szkołę podstawową i średnią kończyła w Nogent-sur-Marne. Wyższe studia w jednej z paryskich uczelni. Córka artysty Jerzego Motyki, absolwenta Wydziału Ceramiki we Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, który potem zajmował się malarstwem abstrakcyjnym, a teraz, do dzisiaj mieszkając w Nogent-sur-Marne, jest fotografem. Marta Motyka po zakończeniu studiów trafiła do Manaus, miasta w Brazylii, położonego nad Amazonką, a właściwie nad rzeką Negru, przy jej ujściu do Amazonki. To miasto, stolica stanu Amazonas, jest wielkości Łodzi, liczy prawie dokładnie tyle samo mieszkańców, niemal 850 tysięcy. To ważny port na Amazonce. Kwitnie tutaj intensywne życie kulturalne i gospodarcze. Nas ciekawi to, w jaki sposób Polka wychowana we Francji wpasowała się w ten klimat, w tę atmosferę, w tę kulturę tam, nad Amazonką. Marta, czy chodząc po ulicach Manaus słuchasz właśnie takiej muzyki?
Tutaj raczej w Manaus słuchają coś, co się nazywa foro albo pagodż, które jest troszkę bardziej energiczne, tak? tak bym to powiedziała.
Jeszcze bardziej energiczne?
Jeszcze bardziej.
Czy rzeczywiście Brazylijczycy mieszkający w Manaus w Amazonii mają tyle temperamentu?
Mają, szczególnie teraz, bo karnawał się zbliża i teraz już wszyscy czekają na ten wielki, na to wielkie wydarzenie.
Jak się przygotowują do tego?
Bawią się od 2 tygodni.
To znaczy nie chodzą do pracy, do szkoły, do uczelni?
Jeszcze chodzą do pracy, ale od czwartku już przez tydzień nikt prawie nie będzie pracować.
I nic nie można załatwić?
Prawie nic.
A szkoły?
Szkoły też. Nie będą działać w czasie karnawału.
Czyli to są takie ferie karnawałowe?
Tak.
Urodziłaś się w Polsce, wychowana jesteś we Francji, tam się kształciłaś, teraz mieszkasz nad Amazonką. Co jest dla ciebie największym zaskoczeniem pozytywnym, in plus?
Jak tutaj przyjechałam, to w ogóle nie mówiłam po brazylijsku i uważam, że tutaj serdeczność i szczerość tubylców jest coś niesamowitego. Potrafią cieszyć się życiem, co może my w Europie zapomnieliśmy.
Jak to się przejawia?
Są rzetelni, nawet jak nie mówią czy po francusku, czy po angielsku, to chcą pomóc. Poprowadzić nas po mieście, pokazać co tutaj się je, jak się żyje.
No właśnie, jak się żyje?
Jak się żyje? Żyje się spokojnie, nie mamy takiego samego życia jak w Rio, jak w São Paulo. Jest tutaj bardzo spokojnie, też ze względu temperatur, które są między 30 a 35 stopni, to życie jest trochę wolniejsze.
To teraz tam jest zimno, zdaje się.
No dzisiaj akurat jest około 27 stopni, jesteśmy w sezonie deszczowym.
Aha. Jak ty znosisz to? Wychowana jesteś troszkę w innych warunkach klimatycznych.
No dla mnie od początku jest troszkę ciężko, no ale jakoś trzeba sobie dać radę z tym.
No tak, ale w jaki sposób przystosowałaś się do tego?
Do tej pory się nie przystosowałam i mam włączoną prawie non-stop klimatyzację w domu.
No jednak trzeba wyjść z domu, prawda? Bo zdaje się, że pracujesz również w Manaus.
Tak, pracuję, ale szczególnie w miejscach pracy też jest włączona klimatyzacja.
To jak się
bo inaczej nie da się pracować.
To jak się przemieszczasz z domu do pracy?
Taksówką. Klimatyzowaną.
Z klimatyzacją, no tak. Czym się zajmujesz?
Pracuję na Alliance Française w Manaus jako profesor.
I czy dużo jest Brazylijczyków, którzy chcą się uczyć francuskiego w naszych czasach zdominowanych przez angielski?
Bardzo dużo.
A z czego to się bierze? Jakich powodów?
W Manaus istnieje kilka firm francuskich, które są zaimplantowane już od około 15-20 lat, tak jak Essilor albo BIC. I są niektóre osoby, które są na Alliance Française, chcą się uczyć z powodu pracy po prostu.
Czyli to przede wszystkim ze względów zarobkowych?
Ze względów zarobkowych też jest dużo rodziców, którzy po prostu chcą, żeby ich dzieci mówiły po francusku. To też dlatego, że chcą po prostu niektórzy podróżować, szczególnie po Francji i może wyjechać na rok czy dwa studiować do Kanady.
A czy kultura francuska jest w ogóle popularna w Brazylii?
Jest popularna, powiedzmy, że to jest marzenie Brazylijczyka. To jest pojechać chociaż raz zobaczyć Paryż. I ta kultura może jest bardziej w piosenkach Edith Piaf, bardziej w restauracjach, bardziej w takich rzeczach. Ale kultura francuska, to znaczy literatura francuska, to jest coś bardzo mniej znanego dla Brazylijczyka.
Czyli ta społeczność francuska jest dosyć liczna w Manaus?
W Manaus jest malutki konsulat francuski i chyba teraz jest około 120 Francuzów mieszkających w Manaus, również z dziećmi.
A Polaków?
Polaków do tej pory nie widziałam, nie spotkałam.
Czyli właściwie nie masz okazji porozmawiać po polsku?
Raczej nie.
To znaczy brazylijski, angielski?
I francuski.
I francuski. Pamiętam, że kiedy spotkaliśmy się kiedyś w Paryżu, mówiłaś, że miałaś trochę problemów ze znalezieniem takiego ośrodka, w którym mogłabyś się nauczyć portugalskiego, brazylijskiego.
Tak, jak tutaj przyjechałam, nie mówiłam w ogóle po brazylijsku, to znaczy po portugalsku. I faktycznie, że nie mówiąc językiem, jak się przyjeżdża do Manaus, to jest troszkę trudno. Miałam okazję też w Paryżu znaleźć asocjację, która się nazywa Association Bion, która udaje lekcji portugalskiego.
Tego w tej brazylijskiej odmianie?
Tak, to jest kompletnie inny język. Intonacja jest inna, słowa się różnią. Jak byłam raz w Portugalii, próbowałam się porozumieć po portugalsku i faktycznie, że jest bardzo duża różnica.
Mówiliśmy o tym, co jest pozytywnego, co cię zaskoczyło, ta życzliwość ludzi, ta otwartość. A co było takim negatywnym doznaniem?
Wszyscy się spóźniają. Można nawet poczekać półtorej godziny i ta osoba może się nigdy nie zjawić i zapomni zadzwonić, w ogóle nie poinformuje. Dla nich to jest normalne, więc to my musimy się dostosować do tego.
Ona usleży nad rzeką Negru, w pobliżu Amazonki. Czy wybrałaś się w tamte okolice? Czy wybrałaś się w tę dżunglę nad Amazonką?
Tak, oczywiście. Od kiedy przyjechałam tutaj, to już byłam tam około 20 razy. Za każdym razem, jak mam okazję uciekać troszkę z tego miasta, to usiłuję być blisko natury. Pół godziny łódką można już zobaczyć naturę, dżunglę, więc to jest naprawdę blisko.
Nie boisz się dżungli?
Do tej pory nic mi się nie zdarzyło.
A spotkałaś Indian z nad Amazonki?
Indian nie można spotkać, dlatego że są bardzo oddaleni od ludności. Trzeba co najmniej 6 godzin statkiem popłynąć i trzeba też mieć pozwolenie od takiego organizmu, który się nazywa SNAI. I to jest bardzo trudne. Tylko naukowcy mogą dostać to pozwolenie.
Czyli w pewnym sensie władze dbają o to, żeby Indianie z Amazonii byli oddzieleni od pozostałej części ludności Brazylii?
Ich rola to jest chronienie Indian.
Tu chodzi o to, żeby mi się krzywda nie stała.
Tak.
Pochodzisz z Polski, polska kuchnia, mieszkałaś praktycznie całe swoje dotychczasowe życie we Francji, francuska kuchnia, no wiadomo, że to jest haute cuisine. A jak w Brazylii?
No, w Brazylii, powiedzmy, że w całej Brazylii jest może to, co się nazywa feijoada. Więc to jest w sobotę, to jest taki, jakbym to mogła powiedzieć, taki, jak Francuzi by powiedzieli, ragout. Taki, coś takiego w rodzaju bigos, który się miesza troszkę wszystko w nim. Jest to, no nie wiem, do tej pory jeszcze tego nie jadłam, bo nie wygląda mi to zbyt apetycznie. Jest to czarne, pływają różne rzeczy w tym, ale wszyscy znajomi francuscy mówią, że to jest przepyszne, więc może się skuszę pewnego dnia.
A co ci smakuje w kuchni brazylijskiej?
Tutejsze owoce. Mamy bardzo dużo owoców z Amazonii, na przykład açaí, tucumã, cupuaçu, papaya, acerola, pupunia. Mamy też naleśniki robione z tapioki. Mamy też maniok, który jest, służy do ciasta, do robienia frytek. I są też ryby regionalne, bardzo smaczne, na przykład tucunaré, tambaqui. I oni też robią zupy rybne, które oni nazywają tutaj calderada.
To są ryby rzeczne?
Tak.
W filmie Herzoga o Fitzgeraldo przewija się taki element opery. Jak wygląda życie kulturalne w Manaus? Ta opera, ten gmach opery jest dosyć znany, podziwiany. A jak, czy to troszkę po Paryżu nie jest dla ciebie takie miejsce, no, zabite troszkę deskami?
No, będę szczera. Praktycznie są tutaj kilka elementów, które bym powiedziała, że życie kulturalne jest prawie martwe w Manaus. Jest tylko w lutym karnawał, w maju jest wielki festiwal opery, bardzo znany w Brazylii. No i w listopadzie od 3 lat jest międzynarodowy festiwal filmu przygodowego. W tym roku na przykład nawet przyjechały osobowości znane, tak jak Erwin Kerschner i Bill Pullman. Ale w Teatrze Amazonas nie dzieje się bardzo dużo rzeczy. Są tylko rzeczy z tubylcami. Koncerty, sztuki malutkie teatralne, pokazy tańca. Ale to są tylko z ludźmi, którzy mieszkają w Manaus.
Jak myślisz, co jest marzeniem ludzi mieszkających w Manaus? Czego by chcieli?
Czego by chcieli? Dobre pytanie. Na ogół, jak się rozmawia z ludźmi, którzy są z klasy socjalnej niebogatej, to im jest bardzo dobrze tutaj w Manaus i nie chcą jechać czy do Rio, czy na północ, czy nie chcą po prostu. Im jest tutaj bardzo dobrze. Ale ludzie, którzy mają wykształcenie, którzy są adwokatami na przykład, oni chcą zwiedzić Europę i szczególnie pojechać do Paryża.
Czyli ta Europa i Paryż wciąż są wielką legendą przyciągającą ludzi mieszkających w Manaus nad Amazonką, gdzie w tej chwili mieszka również Marta Motyka, gość naszego programu. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję.
Eso que me hiciste cuando fui al Quintillo, pa' que puedas pagar el sentimiento grande del cariño mío. Y tu amor no es sincero, por eso es que en él no puedo confiar. Este fue traicionero en aquellos momentos en que quise amar. Fuiste la nube negra de mi sentimiento, aquella que no tuve, solo en mi pensamiento. Fuiste la nube negra de mi sentimiento, aquella que no tuve, solo en mi pensamiento. De hoy en adelante ya será distinto, lo sabes muy bien. Burlaste mi cariño y en esa trampa no vuelvo a caer. Y tu amor no es sincero, por eso es que en él no puedo confiar. Este fue traicionero en aquellos momentos en que quise amar. Que se encargue el tiempo, guía de tu destino. Que sirva de ejemplo lo que has hecho conmigo. Que se encargue el tiempo, guía de tu destino. Que sirva de ejemplo lo que has hecho conmigo.
RFI, la radio du monde.
Magazyn europejski. Sylwia Gibbs.
Aby otrzymać pomoc z unijnych funduszy strukturalnych, państwo członkowskie musi się wykazać dochodem narodowym brutto na głowę mieszkańca poniżej 90% średniej w całej Unii. W takiej sytuacji jest 10 nowych państw członkowskich, wśród nich Polska. Otrzymują one także pomoc z Funduszu Spójności, tak nazwanego, gdyż celem tej pomocy jest wyrównanie różnic rozwojowych między europejskimi regionami, słowem spójność gospodarcza i społeczna. Francja nie należy rzecz jasna do kategorii krajów, które muszą nadrobić opóźnienia, ale należą do nich niektóre francuskie regiony. Martynika, Guadeloupe, Wyspa Réunion i Gujana Francuska mają dochód narodowy brutto na głowę mieszkańca poniżej 75% średniej unijnej, tak jak regiony nowych krajów. Otrzymują więc maksymalną pomoc unijną. Pozostałe 23 regiony mogą pretendować doraźnie do pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego czy Europejski Fundusz Społeczny. Nie chodzi o nadrobienie zapóźnień, lecz o poprawę w dziedzinie konkurencyjności i zatrudnienia. Według perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Francja otrzymać ma na ten cel ponad 9 miliardów euro. Pytanie, w jaki sposób je zużytkuje? Komisarz do spraw polityki regionalnej Danuta Hübner powiedziała w marcu 2006 roku, że francuskie regiony wydały od roku 2000 tylko 5% unijnych funduszy na badania naukowe i innowacje. Jeśli nic się pod tym względem nie zmieni, to za 19 lat Francja mogłaby się znaleźć poniżej średniej takich inwestycji w całej Unii Europejskiej, ostrzegła pani Hübner w przemówieniu wygłoszonym podczas marcowego zebrania Rady Regionalnej Nordu-Pas-de-Calais. Ten region w północnej Francji otrzymuje największą pomoc od Unii Europejskiej, ale wydaje najmniej na rozwój nowoczesnych technologii. Sytuacja poprawiła się jednak znacznie dzięki utworzeniu przez rząd francuski tzw. ośrodków konkurencyjności, mówi komisarz do spraw polityki regionalnej Danuta Hübner.
Chcielibyśmy także we Francji, żeby coraz więcej środków europejskich szło właśnie w budowanie konkurencyjności, innowacyjności w gospodarce francuskiej i zmiany idą w bardzo dobrą stronę. Zresztą Francja dzisiaj na tle pozostałych państw europejskich wygląda całkiem przyzwoicie, jeżeli chodzi o statystyki dotyczące badań, rozwoju, konkurencyjności, także polityka na przyszłość, zakładanie, powstawanie tych centrów konkurencyjności. Niektórzy mówią, że jest ich może trochę za dużo, bo 66, ale myślę, że nie chodzi tylko o takie centra, ale też chodzi o to, żeby jakby podciągnąć w górę przeciętną konkurencyjność i wydajność i przedsiębiorczość przeciętnie we Francji w poszczególnych regionach, bo rozbieżności między poszczególnymi regionami francuskimi są pod względem innowacyjności, konkurencyjności, inwestycji w badania i rozwój, a także różnice w atrakcyjności poszczególnych regionów dla inwestorów zagranicznych są we Francji spore. To się wiąże z tym, że Francja jest wielkim terytorialnie krajem europejskim i siłą rzeczy przez dziesięciolecia narastały te różnice i w poziomie wykształcenia, i w poziomie rozwoju poszczególnych regionów. I ja mam nadzieję, że te centra konkurencyjności, że one poprawią sytuację we Francji, ale nie popadajmy też jakby w pesymizm, bo Francja ma się całkiem dobrze. Cztery regiony z Ile-de-France, Provence, Côte d'Azur, Rhône-Alpes i Midi-Pyrénées, które znajdują się w absolutnej czołówce, jeżeli chodzi o innowacyjność, o wszystkie wskaźniki. I tam rzeczywiście zresztą są te najbardziej zaawansowane technologicznie przemysły, mają swoje siedziby. Myślę o biotechnologii, myślę o przemyśle chemicznym, o przemyśle aeronautycznym, elektronicznym, technologii kosmicznej. Więc mam nadzieję, że będzie w tych regionach coraz lepiej, ale że także inne regiony będą poprawiały swoją pozycję.
W grudniu 2006 pani komisarz do spraw polityki regionalnej złożyła wizytę w zapalnym podparyskim departamencie Seine-Saint-Denis.
Ja dużo jeżdżę do Francji, widziałam bardzo wiele projektów właśnie tych budujących innowacyjność i konkurencyjność francuską, ale także byłam ostatnio w Aulnay-des-Bois, w Ile-de-France, gdzie widziałam projekty zresztą dobrze rozwijające się, trochę innego typu. W szczególności myślę o poprawie sytuacji w dzielnicach miast, regeneracji dzielnic miejskich, w szczególności tych, gdzie mieszkają ludzie w budynkach budowanych 30-40 lat temu, które wymagają ogromnej renowacji, ale także pomoc tym wszystkim mieszkańcom, w szczególności młodzieży w znalezieniu, poprawieniu właśnie swoich kwalifikacji. W tych Aulnay-des-Bois widziałam projekty taki Maison de l'Emploi, gdzie się właśnie pomaga ludziom młodym poprawić swoje kwalifikacje. Przychodzą oni z wielkim entuzjazmem na różnego rodzaju szkolenia, gdzie widziałam także ślady tego, co w 2005 roku dotknęło niektóre dzielnice miast francuskich, spalone magazyny ciągle jeszcze, więc myślę, że musimy wszyscy zainwestować sporo w te dzielnice, w których trzeba pomóc integracji młodzieży, pomóc myślę także w zagospodarowaniu tej przestrzeni, która daje zajęcie ludziom młodym w szczególności, zniechęca do przestępczości. Także Francja jest takim miejscem, gdzie trzeba inwestować i w najnowocześniejsze technologie i też trzeba rozwiązywać problemy związane z wyłączeniem społecznym, problemy społeczne, problemy związane z mieszkalnictwem, z rozwojem niektórych fragmentów miast, które dzisiaj są rzeczywiście źródłem przestępczości. Ale to właśnie jest ta specyfika polityki regionalnej europejskiej, że jesteśmy i tutaj z naszą obecnością.
Jak w wielu dziedzinach swej działalności, Komisja Europejska postanowiła uprościć system rozdziału funduszy strukturalnych pomiędzy regiony. Na czym polega reforma? Mówi Danuta Hübner.
Od stycznia 2007 roku rozpoczynamy nową generację polityki regionalnej. Mamy większą Unię, mamy większe rozbieżności, różnice w poziomie rozwoju nie tylko między państwami członkowskimi, ale także między poszczególnymi regionami. Ale też zmienił się świat i musimy jako Europa coraz więcej inwestować nie tylko w drogi, ale także w innowacyjność, w konkurencyjność, przedsiębiorczość, w budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, gospodarki, która wykorzystuje najnowocześniejsze technologie. Więc chcemy z tą nową polityką regionalną więcej środków w najbliższych latach przeznaczyć właśnie na wsparcie tych dziedzin, które decydują o konkurencyjności Europy, które także decydują o tym, że będziemy mogli szybko się rozwijać w nadchodzących latach. Ale zawsze muszę dodać, kiedy mówię o innowacyjności, konkurencyjności, że ciągle jest wiele w Europie bardzo biednych regionów, do których żaden inwestor nie przyjdzie, jeżeli się nie zbuduje pierwszej, porządnej, równej drogi. Jest wiele regionów w Europie, które bardzo potrzebują inwestycji w tak zwane szerokie pasmo, które umożliwia dostęp do internetu. Są już regiony w Europie, które mają, w których wszystkie miejscowości mają, wszystkie szkoły, wszystkie urzędy mają dostęp do szerokiego pasma i to znakomicie przyspiesza i rozwój i ułatwia też komunikację i kontakty ze światem i bardzo też wspiera cały system edukacji. Także ta polityka to będzie polityka nowa, jeżeli chodzi o zawartość. To będzie także polityka bardziej uproszczona. Chcieliśmy zmniejszyć biurokrację, która oczywiście jest nie do uniknięcia, bo to są pieniądze publiczne, które zawsze będą pod bardzo taką precyzyjną i dokładną kontrolą, pod nadzorem, ale chcemy, żeby to był trochę system prostszy, żeby było mniej dokumentów, mniej papierów, mniej podpisów potrzebnych i też w tym kierunku te zmiany dążą. I to, co myślę, jest bardzo ważne, że chcemy silniej podkreślić jakby partnerski charakter tej polityki, bo ona opiera się na bliskiej współpracy między instytucjami europejskimi, między Komisją Europejską i państwami członkowskimi, ale ogromną rolę odgrywają władze samorządowe, odgrywa partnerstwo z organizacjami pozarządowymi. Programy, które finansuje polityka europejska, polityka regionalna, są przygotowywane wspólnie na poziomie lokalnym, regionalnym, przez nie tylko przez władze lokalne i regionalne, ale także przy udziale środowisk akademickich, także z udziałem przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich, i także organizacji pozarządowych. I to wszystko wprowadziliśmy do regulacji jako obowiązek państw członkowskich, właśnie ta rozbudowę tego partnerstwa, na którym ta polityka się opiera.
Słyszeli państwo rozmowę z panią komisarz Danutą Hübner, odpowiedzialną za politykę regionalną w Unii Europejskiej.
Copain d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Dzisiaj piosenka francuska będzie nietypowa, bo kręcić się będzie wokół podatków. Od dłuższego czasu już we Francji huczy o zmianie obywatelstwa przez Johniego Hallidaya. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie została podjęta, to znaczy Johnny już ją podjął, ale państwo belgijskie jeszcze nie. Izba Reprezentantów rozpatrzy tę prośbę 27 lutego. Francuski idol nie kryje, że jego decyzja podyktowana została pobudkami finansowymi. Podatki we Francji są rzeczywiście mordercze. Ostatnio rozbuchała się dyskusja wokół podatku od wielkich fortun. To przed nim właśnie ucieka Holiday. I nie on jeden zresztą. Podanie Johniego prawie na pewno zostanie rozpatrzone pozytywnie, tym bardziej, że jego ojciec był Belgiem. Zgodnie z prawem belgijskim nie jest konieczne wyrzeczenie się poprzedniego obywatelstwa. Popularny dziennik Le Parisien wysunął przypuszczenie, że Belgia jest tylko etapem przejściowym, bo piosenkarz ostatecznie ma zamiar osiąść w księstwie Monako. On sam temu zaprzeczył. No cóż, co ma być, to będzie, a my posłuchajmy na razie jeszcze francuskiego Johniego Hallidaya, Affronte-moi.
ciągle buńczuczny, ciągle prowokujący i ciągle pełen niespożytej energii, choć przecież już nie pierwszej młodości, Johnny Holiday. Inny francuski piosenkarz, także jeden z najbardziej popularnych, Renaud, znany ze swych zdecydowanie lewicowych poglądów, również ma zamiar opuścić Francję. Jego celem jest Londyn. W przeciwieństwie jednak do Johnny'ego, Renaud zapowiedział, że podatki ma zamiar nadal płacić we Francji, państwie, w którym przyszedł na świat i które kocha. I dodajmy, którego problemy bardzo go interesują, czego dowód mamy w jego licznych, zaangażowanych piosenkach. Ja proponuję Państwu dzisiaj wysłuchanie jednej bardzo na czasie, bo dotyczącej palenia papierosów, a przypominam, że we Francji od 1 lutego obowiązuje ścisły zakaz palenia w miejscach publicznych, na razie z wyłączeniem części barów, restauracji i klubów. Zakaz, dodajmy, wzbudzający mnóstwo kontrowersji. Arrêtez la clope, czyli rzućcie palenie i Renaud.
D'arrêter cette putain de camarade libre, il faut une sacrée volonté, une détermination terrible. Chaque fois que j'arrête, c'est point sérieux. Les 12 fumeurs que je vais taxer, mof douce, lige, et même du feu, sans vraiment aucune volonté. 60 cigarettes dans la tronche, chaque jour et ce depuis 40 ans, à côté de la couleur de mes bronches, un béret basque paraîtrait blanc, et je vous dis pas la thune non plus. J'ai laissé à ces enfoirés, ces dealers au coin de la rue, avec leurs carottes pour me faire marcher. Arrêtez la clope avant qu'elle n'arrête ma vie. Trop belle avec toi et tes potes, ah, trop jolie. De 12-13 ans qui fument déjà comme des pompiers, je les imagine dans 25 ans à galérer pour arrêter. Je trouve héroïque et admirable ceux qui ont jamais eu besoin de cette merde, qui ont jeté cette fumée du diable, qui chingue comme une vieille gerbe. Et ta criminelle trafiquant qui s'enrichit sur mon cancer et qui me supplie dans le même temps de filer ma pièce à Schwarzenberg, super trust américain qui rend la planète toxico et qui t'explique que c'est pas bien, qu'il faut pas fumer dans les bistrots. Arrêtez la clope avant qu'elle n'arrête ma vie. Trop belle avec toi et mes potes, ah, trop jolie. Et surtout pas d'un truc si con, pas te laisser seul et puis me dire qu'après 30 ans d'un deuil profond, tu pourrais regarder un autre mec, peut-être même un fumeur de cigare. Et pourquoi pas te maquiller avec, l'éternité deviendrait cauchemar. À chacun sa motivation, moi c'est juste par jalousie que je veux me libérer de ce poison qui est un putain de plaisir aussi. Je veux bien me retrouver sur l'autre rive du moment que tu meurs avec moi. J'ai une idée pour que ça arrive, tu veux pas te remettre au tabac. Arrêtez la clope avant qu'elle me prive de toi. Je pourrais presque me passer de mes potes, mais pas de toi. Je pourrais presque me passer de mes clopes, mais pas de toi. Mais pas de toi.
To był Renaud, a ja nie mam pod ręką trzeciego francuskiego piosenkarza, który by ostatnio publicznie skarżył się na cisnące go podatki, więc na zakończenie informacja o występach Ariel Dombal, słynnej francuskiej seksbomby. Występuje ona obecnie w kabarecie Crazy Horse, w specjalnie dla niej napisanym programie Sexy, otoczona znanymi na całym świecie szansonistkami z kabaretu. Śpiewa tam 5 piosenek z wydanej w roku ubiegłym płyty C'est si bon, zawierającej 15 słynnych przebojów zaśpiewanych przez różnych wykonawców. Takich piosenek na przykład jak C'est magnifique.
Thank you.
La radio du monde.
La radio du monde.
Wysłuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas jutro.
RFI, la radio du monde.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.